Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy.
Dzień dobry, nazywam się Marek Sekielski, to jest program Sekielski o nałogach. Dzisiaj Sławomir Budner ze Szczecina. Dzień dobry, Sławku.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
Już ustaliliśmy to przed programem. 32 lata trzeźwiejesz.
Tak.
To więc to jest ponad połowę twojego życia.
Tak.
To ty w ogóle...
Tak, bo w tej chwili mam 59, więc...
To po 32 latach to się w ogóle pamięta, co było, jak się piło w ogóle? Pamiętasz w ogóle to uczucie tego picia? Jakby?
Znaczy...
Czy to już jest takie
zamgło? Tak, ale to już jest jakby przeszłość za mgłą. Ja jednak, bo ja mówię, gdybym nie studiował pracy socjalnej i psychologii, to prawdopodobnie studiowałbym historię. I właśnie teraz się nawet u siebie dowiaduję trochę innej historii niż ja pamiętam.
W jakim sensie?
W takim sensie, no, że na przykład pewna osoba powiedziała, że pojawiła się tam w Agorze 35 lat temu, a my tam 32 lata temu zakładaliśmy, no nie?
Aha.
Czy też słyszę różne takie rzeczy, które no jakby nie za bardzo się z moją pamięcią zgadzają.
No podobno generalnie ten młodości tak naprawdę, nie? Te czasy się wypiera, znaczy wypiera, trochę się koloryzuje je zawsze. Sobie ty piłeś długo?
Praktycznie to tak można powiedzieć od 19 roku życia do tego 27.
Co ci alkohol zabrał? Taką największą stratę, którą masz.
Co on zabrał? Zabrał mi możliwość rozwoju. Bo ja stanąłem w rozwoju, nawet zrezygnowałem z swojego pierwszego zawodu, tapicerstwo, i poszedłem pracować na budowę. Dlaczego? Bo tam z jednej strony jakoś stało się tak, że uważałem, że trochę przydużo zarabiam, to będę trochę mniej zarabiał, mniej będę pił. Ale też z drugiej, też z tego powodu, że mogłem tam pić bezproblemowo. Nie przyjść do pracy, pić w pracy i tak dalej. W innych miejscach bywały jakieś problemy. Trzeba było uważać.
Straciłeś coś przez alkohol takiego cennego, namacalnego?
Tak mówię, własny rozwój. Ja też nie założyłem rodziny, ale też wiedziałem, że to nie będzie rozwiązanie problemów, tylko tworzenie następnych problemów. Zresztą ja pochodzę z rodziny alkoholowej, mój tata pił i nawet co pierwsze zdarzenie, które pamiętam, to tata pobił mojej babcie. Także... Właśnie to nawet na terapii fajnie kolega powiedział, kiedy mieliśmy pisać straty i ja miałem z tym problemy. On powiedział, no co ty mogłeś stracić? Ty niczego jeszcze nie miałeś, żeby stracić. Szczerze mówiąc, tak. Bo w wieku 19 lat podjąłem pierwszą pracę, zacząłem pić i niczego nie zyskałem. Tak naprawdę.
No ale coś się takiego w człowieku musi, coś się musi wydarzyć w człowieku, że dochodzi do wniosku, że ten alkohol jest nie dla niego, że mu przeszkadza, że coś traci, że coś go ogranicza.
Ja bardzo szybko wiedziałem, że piję problemowo, a też dlaczego.
Bo to były lata 80. jeszcze?
Tak.
No to ta świadomość taka w ogóle alkoholizmu nie była wtedy za duża, podejrzewam. Dzisiaj to łatwo sobie zobaczyć w internecie, wiesz, wypisać, nie? Coś tam, jakieś tam problematyczne picie. To szybko, szybko można sobie zauważyć, że coś jest ze mną nie tak, nie? Że ta relacja z alkoholem jest nie taka.
To jest związane z tym, w latach jeszcze 70., kiedy byłem w 7 klasie przy podstawówki, to zacząłem popijać. Chociaż z drugiej strony były różne problemy z piciem mojego ojca. Ja miałem na taki pomysł, żeby jakieś hasło napisać, zabić drzwi do Taka była gospoda, która się nazywała Bar Uniwersalny Przystań. Wiem, że pamiętam taką sytuację, kiedy kolega z wesela, na którym był, wyniósł nam alkohol, konkretnie butelkę wódki, myśmy to razem pili. W jakiś sposób ktoś zauważył, że ja to piję, wlewam jakby do wiadra. Też oni jakoś mieli jakieś problemy, wymiotowali, a ze mną problemów nie było. I uznałem, że to jest fajne. W następną sobotę czy niedzielę było następne wesele, kolega miał wynieść i nie wyniósł, inni koledzy już poszli, a ja jeszcze czekałem. Wtedy zdarzyła się dziwna dość rzecz, nauczycielka od biologii zagoniła mnie do takiego konkursu antyalkoholowego.
Przypadek to był zupełnie?
Czy przypadek? Trochę ja jakoś musiałem być w tym konkursie, bo się inni tam wykręcili, a ja musiałem być, bo coś narozrabiałem. Dokładnie już nie pamiętam co. Ja tam ciągle coś rozrabiałem w szkole, więc coś tam było i wiem, że jakoś musiałem, żeby trochę nadrobić u niej punktów. To przygotowanie do tego konkursu wyglądało tak, że ona dała nam jakąś książkę. Przychodziłem ja i kolega. Kolega tą książkę czytał, czytał kolejny, czytał rozdział i się pytał, czy coś z tego rozumiesz. Ja mówiłem, ja nie. On mówi, ja też, i czytał następny rozdział. No, na tym konkursie mi się wszystkie rzeczy jakoś pomieszały, pomyliły i jednak zająłem jakieś tam dalekie miejsce. Ale te tezy, kiedy zacząłem pić coś takiego, zaczęły się pojawiać. Zacząłem sobie przypominać, że przecież o tym czytałem, czytałem, że są ciągi, czytałem, że ludzie się upijają, no nie, i tak dalej. Jeszcze wiedziałem, no czasami mi się zdarzało gdzieś przespać się na ławce. Miałem kolegium zaspanie na ulicy, po prostu się przewróciłem. Wtedy byłem po raz pierwszy na izbie wytrzeźwień. To spowodowało, że ta wiedza we mnie gdzieś była. Już. I bardzo szybko pojawiło się przekonanie, że jestem alkoholikiem. To miałem nawet wtedy gdzieś 24 lata. Znowu po cichu gdzieś tam w tajemnicy przed kimkolwiek słuchałem jakiejś audycji, kiedy mówiono coś o alkoholizmie. Coś tam czytałem. Nie? I pamiętam takie zdarzenie, już pracowałem na budowie, znowu zacząłem mocno pić i wchodziliśmy na dachy przez taki, przez wieżowiec. I któregoś dnia szedłem po schodach, patrzę, a tam pisze Klub Abstynenta 303. Sobie pomyślałem, to siedzą te czuby, co 13 wymyślili, ale gdzieś w audycji radiowej słyszałem, że to jest miejsce dobre dla ludzi z problemem alkoholowym. I stało się tak, że po którymś kolei problematycznym piciu pod tym budynkiem się pojawiłem, wypaliłem paczkę papierosów i jak wypaliłem, to wchodziłem, zdecydowałem się, że wejdę, wchodziłem z tego pomieszczenia, gdzie był Klub 303, tam była też Liga Kobiet. Później się dowiedziałem, że on jakby z inicjatywy Ligi Kobiet powstał. Ja po prostu poszedłem wyżej, już tam nie wchodziłem. Ale też kiedy miałem 28 lat, też po którymś ciągu ja widziałem taką aleję upiornych drzew przed moim domem, a wiem, że tam drzew nie było i sobie myślę, no kręcić się w głowie poprzez picie. Dokładnie to myślałem troszkę
takie,
bardziej.
Takie halucynacje już po prostu.
Tak, tak. Mhm. Nie? I ja nie pamiętam jak. Ja znalazłem gazetę Głos czy Kurier i tam właśnie pisało o klubie tym 303. Zapraszali do tego klubu. Ja do tego klubu poszedłem. Żeby było ciekawiej, ten klub się mieścił przy Izbie Wytrzeźwień. W tym budynku Izby Wytrzeźwień. Ale tam z boku, ja go jakoś nie mogłem znaleźć, znowu wypaliłem paczkę papierosów, w końcu wszedłem na izbę. spytać o ten klub, co rozbawiło pielęgniarzy, bo mnie już znali, już tam parę razy byłem, ale pewien młody człowiek, prawdopodobnie lekarz, wyszedł ze mną i pokazał mi, gdzie to jest, bo to było tam z tyłu tak trochę schowane. I ja tam byłem 303, tam przychodził psychiatra, pełen szacunek, pozdrowienia dla doktora Mazurkiewicza. I ja oczywiście różne sobie wymyślałem, że alkoholikiem, przy spotkaniu z nim, że alkoholikiem to ja nie jestem, że po prostu mam depresję. I już go widziałem oczami swojej wyobraźni, jak mi mówi, że mam depresję. Ale kiedy o tym powiedziałem, oczywiście on pyta, czy ciągi są, a już były miesięczne, a ja mówię, no czasami zdarza mi się pić 2-3 dni. Tam wiele rzeczy zminimalizowałem, a jednak pan psychiatra mówi, pan jest alkoholikiem. Bardzo mnie to zdenerwowało, bo chciałem, żeby być...
Chciałeś mieć depresję.
Tak, tak, chciałem mieć depresję, a on jednak jakby potwierdził moją diagnozę de facto. I wtedy, w 1988 roku, chodziłem do tego klubu około 4 miesięcy, on mi przypisał antikol. Jadłem ten antikol, chodziłem, miałem być chrzestnym. Pojechałem, bo to było w Słupskim. No i oczywiście zacząłem pić.
Na chrzcinach.
Jeszcze przed chrzcinami. Na chrzcinach oczywiście też, to już... Tylko tam zajechałem, to był chrzcin, miał być w niedzielę.
A chyba... ty przyjąłeś tą diagnozę od niego i uwierzyłeś, czy tak byłeś sceptyczny do tego, że coś przesadza pan doktor?
I uwierzyłem i nie uwierzyłem.
Czyli nie uwierzyłeś. No albo rybki, albo akwarium, no.
Znaczy wewnętrznie jak uwierzyłem, na zewnątrz jednak byłem zły, że to rozpoznał. Że jakby odkrył moją tajemnicę, która mi się wydawała była taką dobrze chronioną tajemnicą. Nie? Ja jednak pamiętam takie zdarzenie.
A poszedłeś w ciąg potem, później znowu zacząłeś wrócić do regularnego picia?
Później 3 lata mniej więcej piłem. Mniej więcej piłem i wtedy nawet liczyłem na to, że uzdrowi mnie Kaszpirowski.
O.
Oglądałem jego programy, on tam liczył 1, 2, 3 i tak dalej.
Te, które leczą, były.
Tak, ja uznawałem, że już chyba mnie wyleczył, wypiłem 2 piwa i szedłem spać. Mówię, dobrze, tylko następnego dnia już wypiłem 2 piwa i jeszcze, no nie? I znowu był ciąg.
Nie, to... No jeszcze nie spotkałem alkoholika, który się chciał Kaszpirowskim leczyć. Ciekawe to bardzo.
No nie. Tak to się skończyło, że jeszcze chyba 2-3 razy próbowałem oglądać te jego programy, bo wtedy były w telewizji, licząc, że mnie wyleczy. On mnie nie wyleczył. Niestety.
Niestety.
Bo sprawdzałem, czy mnie wyleczył. I tak sprawdzałem, że nie pamiętałem, jak to się kończyło.
Testowałeś, rozumiem, tą
jego terapię.
Tą terapię. A co cię wyleczyło w końcu? Co ci pomogło?
Co mi pomogło? Bo znowu ja wiedziałem, że coś ze mną nie tak, że to tego za dużo. Nawet jak piłem, to czasami mówiłem, że jestem alkoholikiem. Z tym, którym piłem, oni mówili, że jestem wariatem i tak dalej. Ja wiedziałem, że mogę wrócić do tego klubu 303. Do klubu 303 przychodził też taki, no to Heniek, bardzo ważna dla mnie osoba później. Heniek to jest osoba nieżyjąca. I on był jakby związany z AA i wtedy w Szczecinie na Małkowskiego była pierwsza grupa AA i po raz pierwszy z klubu, pamiętam, byłem na Henia trzeciej rocznicy. Dla mnie nie bić 3 lata, to była...
Abstrakcja, nie?
Tego, byłem na trzeciej rocznicy. Z jednej strony sobie pomyślałem, jakaś to sekta, ale z drugiej strony, jak zaczęli opowiadać, to bardzo mi to było bliskie. Szczególnie mówię o swojej takiej bezsilności wobec alkoholu. I ja nawet chciałem wrócić tam, gdzie ta jest grupa i tam się kręciłem, ale kiedy zobaczyłem, że szedł Heniek, no to uciekłem. Nie? I pojawiłem to też znowu znalazłem jakiś głos.
Ale powiedz, a co kierowało, że uciekłeś? Wstydziłeś się, że co, że jesteś gorszy, tak?
Tak.
Że tam przychodzą panowie, którzy już tyle nie piją, a ty jesteś takim...
Dla mnie to było jakaś abstrakcja, coś niemożliwego, bo już wtedy chyba 3 lata, tak, prawie 6 lat nie pił. Nie? Jak ja wróciłem. Powiem, że byłem na jego 6. rocznicy abstynencji. Dla mnie to było też niemożliwe. Ja pamiętam taką rozmowę z Henkiem, że ja krzyczałem, że ja sobie nie wyobrażam niepijącego rok czasu. Henek coś mi tłumaczył. Jakoś to do mnie nie docierało, ale Henek często nadrabiał sobie, że po spotkaniach tych klubowych, meetingowych, bo to było takie przymierzanie się też, jak ja trafiłem, bo w 91 roku, to myśmy się przymierzali do grupy AA w klubie, tym 303. Chodzi o chorobę alkoholową, ICD-9 to jest. Mm. Nie? Nie ma to nie jest to związane z dywizjonem 303. Często ludzie to tak kojarzą. Nie. I myśmy przymierzali się do grupy AA, czasami było spotkanie takie jak grupa A, czasami to było takie luźniejsze spotkanie. Nawet na samym początku myśmy tą grupę nazwali 303. Później żeśmy zmienili na rozbrat. Nie? Także ja przeczytałem, że tam na Dąbrowskiego przyniosła się grupa właśnie ta Anna. No i tam się pojawiłem i mówię, to dla mnie ważne, że wyszedł taki Antoś, który mówi, powiedział, cześć, na imię mam Antoś i jestem alkoholikiem. To było dla mnie ważne, to ja sobie pomyślałem, cholera, to ja jestem tutaj wśród swoich. Myślę, parę też ważnych rzeczy się zdarzyło tam. Między innymi taka kłótnia kiedyś wybuchła, czy od gadania można wytrzeźwieć. Oczywiście różne tam były głosy, ale do dziś pamiętam taki głos Mariana, żeby wytrzeźwieć, to trzeba przenicować swoje życie. A mi się to jakoś bardzo spodobało, że mogę przenicować swoje życie. Nie? Zresztą wtedy żeśmy zakładali ten klub, który mieści się, połączyliśmy Agorę i 303, zakładaliśmy ten klub, który mieści się teraz na Pocztowej. Jakoś tam się zaangażowałem, a dla mnie ktoś drugi właśnie ważny, Marian, który miał wtedy 3 lata abstynencji, powiedział, że się bardzo angażuje, że dużo rzeczy różnych robię. I to mi się bardzo jakoś spodobało, że jakoś on nie zauważył. Ktoś taki ważny jak Maria. Jak żeśmy urządzili ten klub, też pamiętam taki moment, w którym, ja już nie pamiętam kto powiedział, panowie tworzymy historię. To mi się też bardzo spodobało. O, ja będę tworzył historię. I dlatego to mi się było ważne dla mnie na samym początku. Jakoś mnie tam ustawiło.
Ty przeszedłeś taką terapię w przychodni uzależnień? Czy twoje trzeźwienie się oparło w 100% na wspólnocie anonimowych alkoholików?
Nie przyszedłem w przychodni, bo akurat tego nie było w Szczecinie wtedy. Ja po 2 latach, bo to też ktoś z klubowiczów, konkretnie Bolek, wskazał nam Hercice i byłem w poznańskim w Hercicach. No takiej stacjonarnej terapii. Mm. Nie?
Ale już nie pijąc tam pojechałeś
tak. Jakiś
czas, tak?
No nie. To nawet usłyszałem coś takiego na chat, żeś tutaj przyjechał. Nie? A też tylko właśnie myśmy walczyli jakoś, żeby taką przychodnię stworzyć w Szczecinie, ponieważ w którymś momencie, to też jest ciekawe, w Szczecinie się zorientowano, że czegoś takiego nie ma, więc coś takiego stworzono z poradni zdrowia psychicznego. No tam był lekarz, który się bardzo starał, ale co on biedny mógł? Wiesiu Piesiak. Mhm. Nie, co on biedny mógł? Nie mógł po prostu. No i nic by to specjalnie wtedy też wiem, że sporo było w takim świecie problemów. W gazecie Parpy sporo było o leczeniu uzależnienia, sporo pisał artykułów profesor Melibruda. I ja już jadąc do Harci, sporo wiedziałem, gdzie jadę, jak wygląda terapia i tak dalej. Nie? Także.
Jaki jest cel, jakbyś powiedział, Sławek, po co przyjechałeś do mnie dzisiaj?
Jaki jest cel? Ja sobie pomyślałem coś takiego, że być może gdzieś w Polsce jest jakiś taki Sławek, który jest w takim momencie, w którym ja kiedyś byłem, i moim obowiązkiem jest mu to po prostu powiedzieć, że można coś nie tylko zrobić ze swoim piciem, ale też ze swoim życiem. Bo myślę, że sporo rzeczy zrobiłem też ze swoim życiem.
Twoje życie się zmieniło bardzo, tak? Zacząłeś nadrabiać trochę stracony czas. Jak zacząłeś, co zacząłeś? Czym się zająłeś? Bo trzeźwienie to oczywiście jakby elementem, tą podstawą jest abstynencja. No wiadomo, tak? To jest jakby warunek podstawowy. Natomiast no, trzeźwienie też polega na tym, że zmieniamy elementy swojego życia w różne, po to, żeby się samemu zmieniać, żeby nie chodzić w starych butach, tylko nowymi ścieżkami. Jak to u ciebie wyglądało?
Jak to u mnie wyglądało? To też stało się tak, że ten klub, ten ruch zaczął się rozbudowywać. Się pojawiały różne ciekawe osoby, między innymi czasami na meetingach mówią o sile wyższej. Ja się trochę uśmiecham, ponieważ ja tam poznałem wspaniałą kobietę, którą żartobliwie nazwano moją siłą wyższą. Ona mnie sporo zainspirowała. Zresztą to jest tak, że ja chciałem kontynuować ten związek, ona jakby tego nie chciała, ale traktowała mnie jako przyjaciółkę, bardzo inspirowała. I też ja w jakiś sposób chciałem być taki jak ona. Na przykład mi to imponowało, że ona ma średnie wykształcenie. Więc poszedłem do szkoły, zdałem maturę, poszedłem na studia.
Bo ty byłeś chłopakiem, który w młodości nie zajmował się edukacją, tylko wszystkim innym dookoła.
No to uważałem, że mam dobry zawód, tapicer, że dobrze zarabiam, więc po co? Nie? Po co słuchać profesora o rozbiorach i zaborach? Mhm. Nie? Więc nie. To tutaj mi przyszło. Ale też, dlaczego też akurat praca socjalna, to dlatego, ponieważ to było na socjologii, a zaimponował mi i od dziecka imponował taki już nieżyjący marszałek Sejmu, profesor Kozakiewicz. On często w różnych programach występował, coś tam mówił, nie za bardzo do końca go rozumiałem, ale mi się to podobało. No i drugą taką inspiracją dla mnie, myślę ważną, był psycholog Samson, Andrzej Samson. Ja wiem, że on skończył jak skończył.
Nie, ciekawie, no.
Nie? Skończył jak skończył. Ale on mi bardzo jakby zaimponował w momencie, kiedy był taki w telewizji program. Ja wtedy akurat tak się zastanawiałem, bo chciano mi wysłać do technikum, a ja się zastanawiałem, czy pójść do rzemiosła na naukę zawodu. Nie? Bo wiedziałem, że tam lepiej będę zarabiał. I był taki program, w którym młodzież się wypowiadała, jaki chce wybrać zawód. I między innymi tam jedna dziewczyna powiedziała, że chce wybrać zawód, żeby dobrze zarabiać. A ja myślę, no to Samson da ci popalić. Nie? A Samson powiedział, no przecież po to wybieramy zawód, żeby dobrze zarabiać. I od tego momentu mnie kupił. Mhm. Nie? I tak jakby z tego powodu poszedłem swoją drogą.
Bo ty zacząłeś studiować psychologię?
Po kolei, jak skończyłem pracę socjalną, mam magistra pracy socjalnej i skąd się wzięła w ogóle psychologia? Psychologia była stąd, że ja też działałem w takim stowarzyszeniu SOS dla rodziny. I tam akurat stało się tak, że to prezes tego stowarzyszenia mnie zainspirował, zresztą on też studiował. Myśmy razem studiowali, a później miałem urlop dziekański, przerwę w studiowaniu, bo tam różne rzeczy się mi w życiu zdarzyły. A akurat otworzono taki kierunek zaoczny na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, takim podstawowym warunkiem trzeba było mieć tytuł magistra w jakichś studiach społecznych lub być lekarzem. No i tam poszedłem, zostałem przyjęty i tam ukończyłem te studia. Oczywiście z przerwami, bo zdarzył się między innymi wypadek mojej wtedy sympatii.
A miałeś takie ambicje, żeby zostać na przykład terapeutą uzależnień?
Miałem. To też jest ciekawe, ponieważ ja wtedy pracowałem w ośrodku terapii uzależnień i miałem. Ale stało się tak, że miałem możliwość podjęcia pracy w ośrodku interwencji kryzysowej. Ja już kończyłem studia i tam poszedłem pracować. Po prostu pewien urzędnik, nasz człowiek, on też spowodował, że ja pracowałem, robiłem wywiady środowiskowe dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Któregoś dnia zaszedłem do Urzędu Miasta, on mówi, oczywiście tam się rozliczył, mówi, fajnie, żeś przyszedł, właśnie myślałem o tobie. Czy tworzy się ośrodek interwencji kryzysowej, czy chciałbyś pracować? Czy się okazało, że ten ośrodek tworzy pewno nasza koleżanka na pewnej konferencji, tam ją widziałem i po prostu... A on jak usłyszał, to zaraz mnie polecił. No po jakim czasie ona zadzwoniła, żebym dawał papiery. Nie? Więc po prostu zmieniłem, podjąłem pracę w ośrodku interwencji kryzysowej, a o interwencji kryzysowej się dowiedziałem w telefonie zaufania, ponieważ kiedy pracowałem w ośrodku terapii uzależnień, to dyrektor Jurek kazał mi nawiązać kontakt z telefonem zaufania. Kiedy zadzwoniłem, to dano mi telefon do prezesa, a prezes mnie tam wciągnął.
Ile lat potrzebowałeś, ile czasu musiało upłynąć, żebyś ty z tym swoim uzależnieniem się poczuł w taki sposób bezpiecznie, że jakby ten alkohol gdzieś już zszedł na taki dalszy plan i on był... No jakby przestał być jakimś takim punktem odniesienia w ogóle, nie? Bo często tak jest, nie? Że jak jesteśmy uzależnieni, no to jednak ten alkohol, czy chcemy, czy nie chcemy, on gdzieś tam ciągle nam się pojawia, widzimy go, gdzieś jest jakimś właśnie punktem odniesienia. Ile to u ciebie zajęło, żeby ten alkohol zszedł taki na drugi plan zupełnie?
Ja myślę, 97 rok, te moje trafienie do telefonu zaufania było ważne, ponieważ ja miałem to trochę... Prezes zaprosił mnie na... spotkanie tam uczestników, jakąś naradę, coś takiego. Ja się tam pojawiłem, on mnie przedstawił. No i od razu ta padła propozycja, żebym został tam wolontariuszem, ale ktoś z grupy spytał, bo ja mówiłem, gdzie pracuję, tylko nie mówiłem, że jestem alkoholikiem. Powiedział coś takiego, że w takich miejscach zazwyczaj pracują osoby uzależnione. I czy pan jest uzależniony? Więc odpowiedziałem, że tak. Ja byłem pewny, że to zmieni, że raczej no odeślą mi z kwitkiem. Bo ja nawet chciałem pracować w tym telefonie, jako wolontariusz. Mhm. No, że raczej odeślą mi z kwitkiem, a tutaj akurat tak się też składało, że oni nową grupę, to było szereg szkoleń, i przyjęcie nowych uczestników. Zaproponowano w ogóle jakieś tak, żebym był jakimś specjalistą, coś takiego. Ja mówię, że raczej wolałbym w takim razie przejść te szczeble weryfikacji, przejść te szkolenie i tak dalej. Nie? Tak to wyglądało. Ja myślę, to był ważny, co mi pokazali, że przecież wszyscy wiedzieli i nie usłyszałem jakiegoś sprzeciwu, jakiejś niechęci. Że raczej to zaakceptowali.
Co najważniejszego jest w tym trzeźwieniu twoim dla ciebie?
Rozwój. Chociaż ja to nazywam wspaniałą przygodą, bo jeszcze nie wiem, co mnie spotka. Nie? Gdyby ktoś mi powiedział w 1991 roku, że coś takiego mnie spotka, że trafię do telefonu zaufania, ukończę studia, to bym powiedział, zwariował. Nie? Raczej bym się z nim nie zgodził. Właśnie ten właśnie przenicowanie życia, rozwój, dla mnie to jest ważne.
A w czym ten rozwój dzisiaj się na przykład, bo wtedy, no, wtedy dużo się działo, nie? I ta edukacja, praca nowa i tak dalej. Później, kiedy życie się tak ustabilizowało trochę, to co się działo?
W czym ten rozwój? Też to do mnie jakby powróciło takie niesienie posłania. W tej chwili stało się takie, jestem na zwolnieniu chorobowym i mam trochę więcej czasu, więcej odwiedzam grupę A. To też jest ciekawe, ponieważ tam wszedł ten nowoczesny sponsoring, który jest dla mnie ciekawy. Nie? Myślę, że przede wszystkim to jest jakby moja rola. Nie?
Ten właśnie... Chce ci się jeszcze po tych 32 latach chodzić do tych alkoholików i próbować im tam do tych głów coś wtłaczać mądrego? Nie jesteś znużony, zmęczony tym?
Bardziej jest to tak...
To jest taki rodzaj krzyża, który się nosi, nie? Jakaś taka odpowiedzialność trochę.
Jest, ale myślę, że jestem do tego gotowy. To po pierwsze, za darmo dostałem, za darmo mam dać. Kto więcej dostaje, powinien więcej dać. Coś takiego do mnie przemawia. Czy mi się chce? Coraz bardziej jakoś się chce.
Jakbyś miał powiedzieć taką jedną najważniejszą rzecz dla widzów, którzy nas oglądają, co by to było?
Najważniejszą rzecz? W kontekście
tego trzeźwienia, może picia, coś, co ci przychodzi do głowy.
Co mi przychodzi do głowy? W tej chwili tak bardziej zajęłem się profilaktyką i to, co przychodzi do głowy, to jakby dwa takie zagrożenia. To jest właśnie od końca lat 70. ilość wypijanego alkoholu się praktycznie nie zmniejszyła, a jest następne zagrożenie nowoczesnymi mediami, które też wchodzi i wiadomo, że to nie jest takie z alkoholem, że można z tego zrezygnować. Zresztą sam skorzystam z internetu. Ale jest już wyraźnie widoczne zagrożenie. I też byłem na takiej konferencji dotyczącej właśnie uzależnień behawioralnych. I muszę powiedzieć, że ja nie usłyszałem niczego nowego, że ta wiedza z uzależnień chemicznych, którą mam, no jest bardzo adekwatna.
Mechanizmy są podobne bardzo. No.
Zresztą ostatnio przeczytałem taką książkę Uzależnienia 2.0. To jest Adama Altera, jak pamiętam, który jest profesorem marketingu i on bardzo fajnie opisuje, w jaki sposób marketingowcy promują te nowoczesne media w społeczeństwie. Nie? Że używa się bardzo dużo wiedzy właśnie na temat powstawania uzależnienia. Bardzo dużo wiedzy też której bym się nawet nie spodziewał, bo tam gdzieś tam na studiach to miałem, na przykład teorię Wegockiego czy Zygarnik. Nie? To są takie teorie z lat 20. radzieckie, ale się okazuje się, że ja się wykorzystuję w marketingu. Bardzo robić się to umiejętnie. I teraz pytanie, czy profilaktyka będzie w stanie być tak umiejętna?
Czy w ogóle będzie jakaś profilaktyka?
To też fakt.
Ale świat poszedł już tak mocno chyba w cyfrowość.
No z jednej strony rzecz potrzebna. Z drugiej strony rzecz, która może tworzyć nowe problemy. Zresztą tworzy. Ja pamiętam po raz pierwszy pojawiła się kobieta z problemem męża uzależnionego od internetu. No może nieuzależnionego, nadmiernie korzystającego. Gdzieś pamiętam w połowie lat 90. Nie? Która mówi, że coraz bardziej on jest nieobecny, bo coraz bardziej jest w internecie. Zresztą wtedy jeszcze był problem finansowy, że coraz więcej za to płacą i coraz bardziej popadają jako rodzina w długi. Mhm. Nie? Tak samo jak pamiętam z problemem zakupoholizmu się spotkałem w 2000 roku, to pamiętam. I to był pan, który pracował w korporacji, z wykształcenia był ekonomistą. I on mówi, że coraz więcej najpierw kupował 20% niepotrzebnych rzeczy, później 60%, a teraz już kupuje 80%. Dlaczego on się pojawił też tam u nas w ośrodku? Ponieważ zauważył, że często kupuje, kiedy pojawia się jakiś stres. Zresztą tego dnia, kiedy się pojawił, to była taka sytuacja, że wyszedł jakiś konflikt w pracy. I on miał jechać do domu i zorientował się, że dojechał, ale pod hipermarket. Sklepu. Tak samo jak problem z kompulsywnym braniem kredytów. Spotkałem panią emerytowana księgowa, która popadła właśnie w tą pułapkę kredytową w ten sposób, że robiła prezenty dla wnuków. Jej to sprawiało przyjemność. No ale niestety jej emerytura nie wystarczała. No,
nagrywałem rozmowę kiedyś przez Skype'a z osobą właśnie, która jest uzależniona zresztą. Dzisiaj już jest wolna, ale jak ją rozmawiałem, dlatego przez Skype'a ją nagrywałem, bo miała dozór elektroniczny po wyroku, nie mogła opuszczać tego. Kompulsywnego brania kredytów. No.
I to jeszcze na tego dnia miałem sprawę w banku. Wychodzę z banku, a to stoi pani, która reklamuje, weź chwilówkę na majówkę. Wiedząc, że prawdopodobnie do banku przyjdą ludzie, którym bank odmówi kredytu, więc co zrobią? Wezmą chwilówkę.
No dobrze, Sławku, wracając do tematu naszego głównego tematu spotkania. Te 32 lata, tak, 32 lata za tobą, trzeźwienia, niepicia. Czy ty w ogóle obawiasz się jeszcze dzisiaj alkoholu? To już jest taka... Znaczy,
jestem świadomy też, że jestem dość blisko. I to mi często jakby moja teraz obecność znowu na grupach A przypomina, że w praktyce sięgnięcie, w praktyce przecież mogę wejść do... A trudno jest w tej chwili gdziekolwiek.
Każdy pewnie pod blokiem masz klika żabek dzisiaj.
Akurat nie ma, bo ja nie. Mieszkam w Barnisowie, to jest pod Szczecinem. Ale będąc w Szczecinie, bywam często, bo tam pracuję. Nie ma żadnego problemu. Prawdopodobnie zresztą, jeśli się wchodzi, to co pierwszy się rzuca w oczy, to jest alkohol.
Tak, wczoraj mnie zmroziła, to tak już na koniec taka dygresja moja. Zmroziła, nie zmroziła, ale zaszokowała lekko sytuacja wieczorem Wpierw byłem na kolację z moją córką, później wychodząc z restauracji, bo była żabka, moja córka chciała jakiś soczek sobie kupić do picia i wchodzimy do tego, do tej żabki, kupujemy soczek. Przed nami klient kupuje te małpki niesławne. No i to, że to kupuje, mnie nie dziwi, bo widziałem to wielokrotnie, natomiast sprzedawczyni się go pyta, czy z lodówki, nie? I to, że te małpki już są w lodówkach, nawet małych, trzymane po prostu, żeby klient mógł od razu zimną wódkę wypić, to jest coś, co... W zasadzie mogę zostawić bez komentarza.
No to ja miałem podobną sprawę. Na terenie gminy akurat jest hipermarket. Stoję akurat za dość młodym panem, który akurat kupował alkohol. Pani zażądała od niego dokumentów, a do mnie mówi, co za głupotę wymyśleli, że ja muszę dokumenty te sprawdzać.
No tak, tak. Sławku, dziękuję, że przyjechałeś taki kawał drogi. Kolejnych 32 lat ci życzę, może w takim razie. To już by było 64. To już by nie było wiadomo, o czym rozmawiamy pewnie.
Nie wiem, czy przeżyję różnego rodzaju już kłopoty zdrowotne.
Mam nadzieję, że dożyjesz i będziesz jeszcze świętował swoją 60 przynajmniej trzeźwości. Dziękuję bardzo.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.